Dzień dobry, Anna Adriańska, redakcja Na Temat, podcast Polityka, a dzisiaj w naszym studio zdalnie Agata Szczęśniak, OKO.press. Witaj, cześć.
Cześć, dzień dobry.
Słuchaj, zacznijmy od tego sondażu rewolucyjnego albo jednorazowego. KO 27%, PiS 26%, Koalicja Obywatelska po raz pierwszy od 7 chyba lat przeskoczyła PiS. Co ty na to?
Podchodzę do niego ostrożnie, bo jest to jeden sondaż na razie. Zresztą w takich kategoriach czysto socjologicznych to należy go odczytywać jako remis, tak naprawdę, a nie jako przeskoczenie przez Koalicję Obywatelską PiS-u, bo mamy błąd statystyczny, 3 plus minus 2-3 punkty procentowe, więc jak weźmiemy to pod uwagę, to okaże się, że mamy remis. Zresztą takie sytuacje zdarzały się już wcześniej, na przykład w 2020 roku po słynnym wyroku, niewyroku, czyli tym, co zrobił TK pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej kobietom i nam wszystkim. Wtedy Prawu i Sprawiedliwości bardzo, bardzo zleciało w dół. Natomiast to jest w tej chwili jeden taki sondaż, natomiast są inne badania, które wskazują na to, że Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście kłopoty ma. I niedawno Rzeczpospolita pisała o takiej analizie przygotowanej dla kancelarii premiera, która dotyczyła najróżniejszych wskaźników, nie bezpośrednio poparcia wyborczego, tylko zaufania, przekonania co do tego, że rząd sobie radzi generalnie z sytuacją. No i coraz więcej osób uważa, że sobie nie radzi. Więc rzeczywiście, mimo tej ostrożności co do jednego, pojedynczego sondażu, na pewno jest tak, że wśród sporej części wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest duża rezerwa i oczekiwanie na to, co rząd faktycznie zrobi, a być może wśród części z nich jest też utrata zaufania, na którą Prawo i Sprawiedliwość pracowało pracowicie przez wiele miesięcy, a nawet wiele lat. I są to różne powody, które można tu wziąć pod uwagę. Częściowo to będą te, o których teraz się mówi najwięcej. Inflacja, węgiel, generalnie taki dobrobyt. No ale są też te, o których wspomniałam wcześniej, czyli atak frontalny na prawa kobiet.
Mhm. Więc rozumiem, że jedna jaskółka, tak samo jeden sondaż wiosny dla opozycji nie czyni. Natomiast ciekawe są też reakcje na ten sondaż Kantara, który zresztą jest jednym z tych instytutów, na których wynikach opiera się kancelaria premiera. Ty wspomniałaś o tych bardziej skomplikowanych badaniach, wskaźnikach, bo tutaj na przykład Jarosław Kaczyński mówi, że my, w sensie PiS, moglibyśmy sobie nawet zrobić takie badanie, żebyśmy mieli 60%, mówi. Z kolei Antoni Macierewicz, wiceprezes partii, mówi bardzo otwarcie, że on nie wierzy w ten wynik. I podobnie znana pracownica TVP, rządowej telewizji, też mówi, że ona nie, wcale nie wierzy, to nie jest możliwe. To nie jest możliwe, żeby taki wynik uzyskać.
Te reakcje mnie nie dziwią. Też przypominam sobie takie sytuacje, kiedy w telewizji rządowej TVP pokazywano najróżniejsze, przedziwne, wykonywano jakieś manipulacje, chocki, klocki z sondażami po to, żeby pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość ma przewagę. Natomiast tak, gdybym miała tu szukać jakiejś racjonalności, to do sondaży generalnie należy podchodzić z rezerwą i one zawsze pokazują jakiś wycinek rzeczywistości, jakąś fotografię rzeczywistości, jakiś moment tylko. Często zdarza się tak, że ludzie w jednym momencie powiedzą coś, bo ktoś do nich zadzwoni, a za jakiś czas powiedzą coś innego. I też wyniki sondażowe w tak długim okresie przed wyborami, a prawdopodobnie mamy jeszcze do wyborów dobrych kilkanaście miesięcy, nie przesądzają o tym, jak będzie wyglądał wynik wyborów. Więc tyle z tej rezerwy i z tej racjonalności. Natomiast z drugiej strony to, że te opinie są takie i że pochodzą ze strony rządzącej, może też świadczyć o tym, że politycy partii rządzącej wietrzą kłopoty. I jeśli próbują tak gremialnie i jednogłośnie zdyskredytować ten sondaż, to może być tak, że po prostu wiedzą, że coś w nim jest. A obie, ponieważ rozmawiamy też z politykami, wiemy, że ten niepokój również w szeregach Prawa i Sprawiedliwości jest. Że oni zdają sobie sprawę z tego, że nie jest już dla ich partii tak różowo, jak było jeszcze kilkanaście miesięcy temu czy kilka lat temu.
Wspomniałaś, że do wyborów został rok z kawałkiem, no powiedzmy plus minus rok i 3 miesiące. No trochę aż trudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę, ile się dzieje na polskiej scenie politycznej. Czy to, co się teraz odbywa, ten intensywny objazd kraju, zarówno przez Prawo i Sprawiedliwość, jak i przez Platformę, Lewicę, Polskę 2050, PSL chyba trochę mniej, ale może się mylę. Czy to już można nazwać kampanią wyborczą?
Ja bym to nazwała taką kampanią testującą. To jest takie preludium do kampanii wyborczej, choć politycy w tej chwili generalnie przygotowani są na to, że a nuż Prawo i Sprawiedliwość z jakichś powodów, które wynikną z ich najróżniejszych analiz i badań, ogłosi nagle wybory. Raczej nie, ale kiedy politycy mówią, że zawsze trzeba być przygotowanym na wybory, to jest w tym ziarno prawdy. Natomiast to, co w tej chwili się dzieje, ja odczytuję raczej jako takie szeroko zakrojone, odbywające się w terenie, badania opinii społecznej. Badania opinii na temat tematów i narzędzi, których politycy będą używali w kampanii wyborczej.
Ale poczekaj, Agata. Jakie badanie opinii? Przecież na takie spotkanie na przykład z Jarosławem Kaczyńskim jest selekcja, jak na bramce w dyskotece. To znaczy wchodzą działacze PiS, ewentualnie ich rodziny, po to, żeby nie dostał trudnych pytań. O jakim badaniu możemy tu mówić w ogóle? O jakim testowaniu?
Okej, to jedna rzecz, która się odbywa na takich spotkaniach, to bezpośrednio, to jest raczej mobilizowanie tak zwanego aktywu. Jarosław Kaczyński wie, że jego partia jest trochę zaspana, trochę rozluźniona, trochę zdemobilizowana i on jeździ po to, żeby tym ludziom powiedzieć, weźcie się do roboty, bo właśnie nasze badania pokazują, że wcale łatwo nie jest i musicie zakasać rękawy. Ale jednocześnie z tych wszystkich spotkań to, co powie Jarosław Kaczyński, trafia do szerszej opinii publicznej. I ja myślę, że on w ten sposób sprawdza reakcję. Niekoniecznie tam na miejscu, choć pewnie też, mimo wszystko gdzieś tam jego ludzie pewnie rozmawiają, nawet z tymi, którzy zostali wyselekcjonowani i wpuszczeni na takie spotkania, ale też sprawdza, jak będzie reagowała opinia publiczna na te wszystkie tematy, które wrzuca, od bezpieczeństwa Ukrainy, węgla, oskarżania opozycji, po te kompletnie nie mieszczące się w granicach cywilizowanej debaty i kompromitującego jako polityka wrzutki na temat zmiany płci, czy no, bo tak mówi Jarosław Kaczyński, a de facto chodzi o uzgodnienie płci.
No ale jego publiczność się śmieje, więc on wie, do kogo mówi i wie, co tę publiczność śmieszy. Natomiast myślisz, że na przykład ten tekst o tych smartfonach, przeciwko którym trzeba zrobić kontrakcję, czy to jest coś, co po prostu jest kwestią jakichś przemyśleń, testowania, czy to się wymknęło? Bo szczerze mówiąc, to brzmi tak chaotycznie, że zastanawiam się, czy w ogóle jest tutaj jakiś plan.
Akurat te konkretne słowa myślę, że się wymknęły, ale Jarosław Kaczyński powtarza podobne sformułowania od wielu lat. Ileś razy mu się zdarzało powiedzieć, że on to właściwie tej młodzieży nie rozumie i ona siedzi w tym internecie i on to nie wie właściwie, co to za ludzie. Ale z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość już kilka razy próbowało odzyskać młodzież. Bo pamiętajmy, że był taki moment, kiedy może nawet nie tyle Prawo i Sprawiedliwość, ale Andrzej Duda był politykiem, środkiem dla młodszych grup wyborców, nawet nie tyle akceptowalnym, co był wśród nich popularny. On się jawił młodym wyborcom jako ktoś nowy, ktoś inny, kogo przeciwstawiali Bronisławowi Komorowskiemu, który był takim bardzo establishmentowym i nieakceptowalnym dla młodszych grup wyborców politykiem i symbolizującym to, co w polityce im się nie podoba. Potem Prawo i Sprawiedliwość straciło te młodsze grupy wyborców już no tak kompletnie w czasie protestów związanych z aborcją. I w tej wypowiedzi, kiedy ją przesłuchamy, dłuższą trochę wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, on tam mówi o tym, że właściwie zdaje sobie sprawę z tego, że PiS młodych wyborców stracił, ale być może coś spróbuje tutaj zrobić, żeby ich odzyskać. I to są na przykład te nutki patriotyczne, na których Prawo i Sprawiedliwość próbuje grać i wymyśla, że być może w ten sposób dotrze do jakichś młodszych grup wyborców.
Ale to też dodał, że łatwo nie będzie, bo jak wraca z pracy, a jest to późno, z centrum Warszawy, to wtedy patrzy na tych młodych, którzy się bawią w nocnych klubach i wtedy tak dochodzi do wniosku, że może jednak to nie są potencjalni wyborcy. Okej, dobrze, to na koniec w takim razie porozmawiajmy o największych wyzwaniach, zarówno dla władzy, jak i opozycji w nadchodzących miesiącach. Zakładając oczywiście, że te wybory będą za rok i 3 miesiące, to tempo jest już teraz ogromne. Co będzie taką największą trudnością albo trudnościami dla polityków, którzy no, de facto prowadzą już taką kampanię testową, jak to ujęłaś?
No, Prawo i Sprawiedliwość musi przekonać ludzi, że będzie dowozić, że będzie realizować swoje obietnice. No, że będzie dowozić węgiel, to dosłownie, ale w szerszym wymiarze, że po prostu będzie w stanie zrealizować to, co obieca. To było coś, na czym bardzo mocno grało Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie lata. My jesteśmy tymi, którzy jak coś powiedzą, to tak się stanie. My spełniamy obietnice. My mówiliśmy o 500+. Wszyscy naokoło powtarzali, że to jest nie do zrealizowania, że tego nie da się wprowadzić w naszym kraju. Proszę bardzo, my to osiągnęliśmy. No tylko, że teraz rzeczywistość jest taka, że można coś obiecać, może pan prezes Glapiński powiedzieć, że inflacja, że będziemy mieć tak naprawdę deflację, a potem okazuje się, że mamy kilkunastoprocentową inflację. I rzeczywistość rozjeżdża po prostu obietnice Prawa i Sprawiedliwości. Więc myślę, że dla PiS-u dużą trudnością i dużym wyzwaniem będzie utrzymanie swojego wizerunku i utrzymanie w ogóle zaufania swoich wyborców. No natomiast opozycja ma o tyle łatwiej, że jest tutaj... Że rzuca wyzwanie PiS-owi i że rzeczywistość prawdopodobnie opozycji będzie pomagała, o tyle trudniej, że wyborcy opozycji wciąż nie wierzą w to, że opozycja jest w stanie wybory wygrać. Więc największym wyzwaniem będzie przekonanie swoich własnych wyborców, że my możemy naprawdę rządzić, że my naprawdę możemy odzyskać władzę i zabrać ją Prawu i Sprawiedliwości, a co więcej, że jak ją zabierzemy, to jesteśmy w stanie uporządkować rzeczywistość, że to nie będzie tak, że przejmiemy kraj w stanie chaosu i nie będziemy umieli z tym chaosem nic zrobić, a tylko go pogłębimy. Myślę, że wyborcy będą musieli mieć poczucie bezpieczeństwa, jakieś przekonanie, że opozycja wprowadzi poczucie bezpieczeństwa. No i to jest takie duże wyzwanie dla właściwie wszystkich sił opozycyjnych.
Dzięki serdeczne. Gościem na temat podcastu Polityka była Agata Szczęśniak z OKO.press. Dziękuję.
Dziękuję.
A z Państwem żegna się Anna Dryjańska, redakcja Na Temat, podcast Polityka. Do zobaczenia.